Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Chwała Tobie, Królu wieku.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod ostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i zapytał go: Co to znaczy? Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić na niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie.
połowie Wielkiego Postu jest taka niedziela, która ma trochę inny charakter. Nie jest taka na smutno, ale stawia nam dzisiaj podstawowe pytanie. Czy Twoja wiara daje Ci radość? Czy to, że jesteś po stronie Chrystusa, po stronie Ewangelii, przemienia Twoje życie? Warto sobie więc postawić takie pytanie. Ile razy w życiu się nawróciłem? Owszem, ktoś może wracać pamięcią do tego, co było bardzo dawno. I ta pamięć mu podpowiada: byłem na rekolekcjach, jak byłem oazowiczem i wtedy się nawróciłem. Wtedy rzeczywiście spotkałem Pana Boga. To było coś takiego niezwykłego, jak olśnienie. Ktoś inny powie: udałem się na pielgrzymkę i to mnie zmieniło. Ale prawdziwy chrześcijanin to jest ktoś, kto się nieustannie nawraca. To jest stan właściwy człowieka wierzącego. Bo czym jest nawracanie się? Nawracanie się to jest zmiana myślenia. To nie jest to, że ja gdzieś poczuję takie ciepło wokół serca, zrobi mi się tak dobrze na modlitwie i taki będę ukochany przez Pana Boga. To jeszcze nie jest nawrócenie. Nawrócenie dotyczy naszych myśli. Metanoia, o której opowiada Ewangelia, o której opowiada święty Paweł, to jest zawsze to, że ja biorę sobie do głowy to, że ten świat należy do Pana Boga. To, że to życie zmierza do Pana Boga. I w związku z tym ja stawiam sobie w różnych sytuacjach pytanie o to, co na to Ewangelia? Jak ja mam żyć, żeby moje życie podobało się Panu Bogu? To jest kwestia myślenia. I dopiero potem z tego dobrego, ewangelicznego myślenia rodzi się radość. Rodzi się takie przekonanie, że ja naprawdę pielęgnuję w sobie tęsknotę za Panem Bogiem. I jeżeli dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, to chcemy się ćwiczyć w myśleniu. Niektórzy by chcieli, żeby religia to było więcej przeżyć. Żebyśmy tak się wszyscy czuli, taką wielką wspólnotą i tak radośnie kołysali w rytm jakiejś muzyki. Ta wspólnota jest dużo głębsza. Ta bliskość Boga jest dużo głębsza i nie wyraża się wyłącznie w takim naszym dobrym, rozkołysanym samopoczuciu. My jesteśmy tymi, którzy szukają Boga. Co więcej, jesteśmy tymi, których Bóg szuka. I Bóg chce nas znaleźć. Chce dać nam radość z tego, że jest tak blisko. Czy wy znacie Boga po imieniu? Czy znacie Go w taki sposób, że różne trudne sytuacje razem z Nim przeszliście? Czy znacie Boga, który dał się poznać w Jezusie Chrystusie? Nie na darmo się mówi o tym, że On jest bramą. Kto wejdzie przez Chrystusa, On jest bramą owiec, jak mówi Ewangelia Jana. Wejdzie i znajdzie żyzne pastwisko. Wejdzie i będzie ocalony. Czy znasz Boga? Dopóki niesiemy w sobie jakiś rodzaj niepokoju, dopóki niesiemy w sobie taką ciekawość, szukanie Boga, to znaczy możemy być spokojni, jest dobrze. Szukamy Boga. Ale jeżeli ja powiem sobie tak: znalazłem, chodzę w niedzielę do kościoła, moja ławka to jest druga po lewej stronie i nie daj Boże, żeby na mojej mszy ktoś mi zajął moje miejsce, tak? Potem składam ręce, odmawiam moje modlitwy i jestem taki całkowicie uświęcony i pewien, że po właściwej stronie się znalazłem. I czasami obrastamy w taką pobożność, która wcale nie jest ciekawa Pana Boga, która wcale Boga nie szuka. Ja mam takie poczucie, że postępuję słusznie, ale nie ma we mnie radości, nie ma we mnie wolności, nie ma we mnie tego życia, które przynosi spotkanie z Bogiem żywym. Nie z ideą, nawet nie z Kościołem, ale z Bogiem żywym. I rekolekcje są między innymi po to, żeby znowu zatęsknić za Bogiem żywym, żeby Go zacząć szukać. Spróbujmy przyjrzeć się tej dzisiejszej Ewangelii. Co ona nam w tym temacie szukania Boga podpowiada? Zazwyczaj kaznodzieje podążają za młodszym synem, który jest arogancki, jest łobuzem, opuszcza dom, potem się pogubił już całkowicie, żyje ze świniami, podjada im jakieś ich pokarmy i w pewnym momencie ma taki bardzo praktyczny pomysł, że wraca do domu, że tam będzie mu lepiej, nawet jeżeli już nie będzie synem, tylko będzie służącym własnego ojca. I najczęściej na tym i na tej historii się skupiamy. Niektórzy sięgają po postawę starszego syna. Ten starszy syn to właśnie jest trochę jak ta osoba, która sobie tak wymyśliła tę pobożność i tak siedzi w tej ławce. Nigdy niczego szalonego nie zrobiła. Te grzechy też są raczej takie powszednie, ale to wszystko jest takie byle jakie. Na co cierpi Kościół w Polsce? Na byle jakie chrześcijaństwo. Na takie chrześcijaństwo, które do niczego już nie zapala i nie prowadzi ani do Boga, ani do drugiego człowieka. Pielęgnujemy tylko jakieś swoje żale, pielęgnujemy tylko jakieś pretensje, że nie mamy tego miejsca, które powinniśmy zająć w naszym mniemaniu. To jest czysty faryzeusz. I ten drugi syn, który pozostał w domu, on też opuścił ojca. To jest paradoks, że niektórym się wydaje, że wielkie grzechy, ale czasami taka beznadziejna porządność, w której nie ma już miłości i nie ma szukania Boga. To jest dokładnie to samo. Opuścić Ojca. Chociaż jest się tak blisko, chociaż ten Bóg jest na wyciągnięcie ręki, ja po Niego nie sięgam. Ja się przyzwyczaiłem i tak pilnuję tych swoich zwyczajów i tego wszystkiego przestrzegam, ale za Nim nie tęsknię. Chcę więc, żebyśmy dzisiaj przez chwilę przyjrzeli się Ojcu, bo to o Niego chodzi w tej Ewangelii. Ten Ojciec tych dwóch synów, on jest figurą, jest symbolem tego, kim jest Bóg. To Bóg nam się objawia w postaci tego Ojca. Jaki jest więc ten Ojciec? Po pierwsze daje życie. Na tym polega bycie ojcem, że daje życie i pomagam, aby to życie się rozwijało. Ten ojciec z Ewangelii to jest niezwykły ktoś, dlatego że on pozwala odejść młodszemu synowi. Pozwala, żeby zasmakował wolności, która prawdopodobnie skończy się katastrofą, bo jest taki rodzaj wolności, która ciągle jest tylko wyzwalaniem się z czegoś, porzucaniem dawnych sposobów. Jest taką wolnością od. Tak? Nie chcę przykazań, bo mnie krępują. Tak? No to będę żył po swojemu i będę decydował, co jest dobre, co jest złe. Nie chcę niedzielnej mszy, bo wolę się wyspać. Tak? Albo przyjadą goście i muszę smażyć schabowe. To mi uniemożliwia udział w mszy świętej. Jakby nie wiem, co jest ważne, to wszystko jest tylko w moich rękach. Ja o tym decyduję. I ojciec to jest ktoś, kto pozwala nawet pobłądzić. Kto traktuje nas traktuje swoich synów jak dorosłych. Jakąś radykalną możliwością naszej ludzkiej wolności jest także i to, że możemy Boga odrzucić, że możemy o Nim zapomnieć, że możemy na długie lata przestać się modlić i w ogóle zajmować tym tematem. Ale ten Ojciec, Bóg, nie zapomina o tym, że jest Ojcem i że jest źródłem życia. Młodszy syn może odejść. Zamiast radości bycia częścią wielkiego Bożego domu, wybiera sobie taką wolność, którą wymyśla. Kim jest ten ojciec dzisiejszej Ewangelii? To jest ktoś, kto ma wielką cierpliwość. To jest ktoś, kto po odejściu syna będzie czekał. Będzie czekał i ta cierpliwość Boga, bo to o nią chodzi, jest dla nas bezcennym darem i informacją o tym, jak Bóg kocha. Nam się czasami wydaje, że Bóg to się na nas obraża, bo zrobiliśmy coś złego, bo zgrzeszyliśmy, bo sprzeniewierzyliśmy się Ewangelii i w związku z tym koniec, kropka, zgrzeszyłem i śmierć to jest moje imię. Ten ojciec dzisiejszej Ewangelii pokazuje, jak myśli Bóg. Bóg jest tym, który czeka. Nie może się doczekać powrotu. I kiedy ten syn gdzieś tam pojawia się na horyzoncie, to nie jest taki dostojny ojciec, który obrażony powie: gdzie byłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? Dlaczego się tak zachowałeś? Dlaczego zmarnowałeś tyle pieniędzy? Co ty sobie wyobrażasz? A ja tutaj cierpiałem. On się nie zajmuje sobą. On wybiega. Rozumiecie? Miłość Boga to jest taka, że ona wybiega do nas. I ten ojciec tej Ewangelii wyciąga ręce i przygarnia tego syna. On topnieje w tym uścisku. W tym uścisku miłości. To, co sobie przygotował wcześniej, trochę jak rachunek sumienia i co było wyrachowane, bo chciał żyć trochę lepiej. Teraz okazuje się, że miłość go leczy, że miłość przywraca mu twarz. Zobaczcie, jak zachowują się zranieni rodzice, bo syn nie uzgodnił czegoś z matką lub z ojcem, bo córka zachowała się nie tak, jak sobie rodzice zaplanowali. Ile tam jest fochów, obrażania się, ile jest takiego pielęgnowania zranienia, że musisz zasłużyć na moją miłość. Nie wiadomo, co ten syn i córka ma zrobić, żeby udobruchać swoich obrażonych rodziców. A tutaj ten rodzic, a tak naprawdę Bóg, jest tym, który wyciąga rękę do grzesznika. I w grzeszniku, który myśli o sobie: jestem nikim, przegrałem całe swoje życie, wszystko jest do niczego, on w grzeszniku rozpoznaje swoje ukochane dziecko. Bo tak widzi Bóg. Te wyciągnięte ręce to jest jakaś taka nieodwracalna miłość. Bóg nie może tego zmienić, bo by musiał zaprzeczyć sam sobie. Jaki jest ten ojciec z tej Ewangelii? Każe ubrać syna w uroczystą szatę. Każe przygotować mu kąpiel, daje mu pierścień. I ten, który był wyrzutkiem i zdrajcą, znowu jest dziedzicem. Nie ma ani słowa wymówki, żalu, pretensji. I zaprasza syna na ucztę. Zaprasza do święta. Czy my przeżywamy nasze spotkanie z Bogiem i naszą wiarę jako święto? I znowu, chciałbym, żebyśmy nie kojarzyli zbyt prymitywnie święta jako czegoś takiego wesolutkiego, co można się pokiwać. Kiedyś napisała do mnie maila wychowanka i mówi tak: ojcze, dlaczego w tym kościele katolickim jest tak smutno? Wszyscy jesteśmy tacy poważni. Byłam w Stanach i tam trafiłam do jakiejś wspólnoty, gdzie wszyscy tańczyli, śpiewali i tak dalej. Święto to niekoniecznie jest taniec i i takie rozluźnienie. To jest głęboka świadomość tego, że jest się wolnym, tego, że jest się kochanym, że jest się kimś wyjątkowym. I to rodzi radość i dumę. I to przeżycie tej dumy i godności prostuje człowieka, że nie jestem niewolnikiem codzienności, że nie jestem niewolnikiem mojej pracy, niewolnikiem jakichś foków mojego szefa czy kogokolwiek. Jestem wolnym człowiekiem. Jestem kochany i wyjątkowy, niepowtarzalny. I tego uczy miłość Ojca, że dla Niego jestem kimś ważnym. Czasami rodzice mają taką miłość warunkową. Jak dziecko jest genialne, to wtedy je nagradzają i pokazują jak małpkę wszystkim znajomym, rodzinie, przyjaciołom, że popatrz, potrafi już, popatrz, osiągnięcia, dyplom, wygrało zawody. A jak jest takie zwyczajne, jak nie ma się czym pochwalić, jak jest takie, chciałoby się powiedzieć, przeciętne, to nie zasługuje na miłość, nie zasługuje na uwagę. O co nam chodzi? Miłość Ojca jest za darmo, dlatego że jestem. Dlatego, że dałem Ci życie. I warto się tej Bożej miłości uczyć, bo wtedy też uszanujemy drugiego człowieka, bo to działa w taki sposób, że jak odkryjesz piękno tej miłości, to zaczynasz tak kochać innych ludzi. Bez jakichś warunków, bez jakichś zasług. Mówię, że ten Ojciec jest tym, który czeka i zaprasza do święta. To święto chrześcijaństwa to jest radość z tego, że jesteśmy blisko Boga. To nie jest radość z tego, że nie mam już grzechów, że już sobie ze wszystkim poradziłem, że cokolwiek się trudnego w moim życiu dzieje, to ja mówię, Jezu, ratuj i On ratuje. Tak? Wcale nie na tym polega. To polega na tym, że ja wiem, kim jestem, że ja wiem, dokąd idę. Że ja wiem i jestem pewien miłości, którą obdarza mnie Pan Bóg. I to mi pozwala żyć. To mi pozwala rozwiązywać trudności. To mi pozwala mierzyć się z różnego rodzaju sytuacjami, które są trudne, które są większe ode mnie. Ja wtedy zapraszam do mojego życia Pana Boga. Owszem, można zatrzymać się na takiej bliskości, którą reprezentuje ten starszy syn. Jest w domu, jest porządny i nie potrafi się cieszyć. On nawet nie chce wejść do święta. On zaczyna rozmawiać z ojcem i mówi, ten twój syn. On nie pomyśli, że ten twój syn to jest jego brat. On go już wypluł, on się już go pozbył, on go wykluczył. On nie mówi, mój brat, ten twój syn. I dopiero ojciec mu przypomina, synu mu, mówi do niego, wychodzi z domu i z nim rozmawia. Ty zawsze jesteś przy mnie. Korzystaj z tej radości bycia w domu, z tej godności, z wolności. Można się ubrać w pretensje do Pana Boga. Można się ubrać w pretensje do domowników. Do ludzi, którzy nas otaczają, że nie zaspokajają naszych potrzeb, że nas nie zauważają. To jest odwrotny kierunek. Czy potrafisz świętować w tym, w czym jesteś, w tym miejscu, w którym żyjesz? Czy jesteś posłuszny jak niewolnik, czy jak wolny? Bo jak wolny, to znaczy służysz, tworzysz coś razem z innymi, a nie tak, że ja muszę. Można tak bardzo prosto sobie to wyobrazić, że siedzi żona, robi obiad, tak? Robi obiad w poniedziałek, we wtorek, w sobotę, w niedzielę, codziennie. Ja na pewnego dnia może poczuć, że ma dość. Nie jestem niewolnicą tej mojej rodziny. Niech inni się tym zajmą. Można tak. I pewnie jest w tym trochę racji, bo warto się dopełniać, uzupełniać, uczyć nowych umiejętności. Ale też jeżeli kocha, to powie sobie w sercu, ale przecież ja to robię z miłości. Inaczej smakują pierogi zrobione, nie, mam już dosyć, ze złością, a inaczej smakują pierogi, które lepiej, bo ich kocham i chcę, żeby byli szczęśliwi i najedzeni, bo o nich dbam. Są dwa różne języki. I dzisiaj ta Ewangelia zaprasza nas do tego, byśmy zatęsknili za Bogiem. Za Bogiem, który jest miłością. Bez względu na to, w jakim miejscu naszego życia się znajdujemy. Dokądkolwiek zabrnęliśmy. Czy jak ten marnotrawny syn jesteśmy gdzieś tam daleko od domu. W swoich grzechach, słabościach, niedowiarstwie, zwątpieniu, obrażeniu się na Boga, na Kościół, na wszystko. A może jesteśmy we wnętrzu Kościoła. Może mamy to swoje miejsce w ławce, te swoje modlitwy, albo nawet jakieś kółko różańcowe, ale ciągle w nas jest złość. Ciągle przeciwko. Ciągle kwas. Ciągle pretensja, że świat nie taki, że to, co się dzieje wokół, to zgroza i tak dalej. Gdzie jest Bóg? Gdzie w tym wszystkim jest Ewangelia? Naprawdę potrzebujemy nawrócenia. Ewangelia nas wyzwala do życia. Daje nam radość i święto. Daje nam takie spojrzenie na życie, które powoduje, że się chce żyć, a nie tak, że mi się nie chce żyć. Religia, więź, bo to słowo znaczy więź, ona nas zbliża. Ona pozwala zobaczyć w drugim człowieku brata, a w sobie ukochane dziecko Boga. To jest początek tych rekolekcji. Jeszcze przez 3 dni będziemy szukać takich źródeł. Źródeł, które pozwalają żyć i które nigdy się nie wyczerpują.